pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Prawie 13 minut po godzinie 18 na zegarze. To jest magazyn Pomoże Polska Europa. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko sprzed mikrofonu. Zza konsolety Artur Seruga, realizujący tę audycję, kłania się również. A w naszym studio dr Piotr Robakowski, prawnik, politolog, ekspert w zakresie bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Wszystkie te profesje, że tak powiem, nie bez znaczenia dzisiaj dla naszej audycji. I nie unikniemy tematu ukraińskiego, bo i Pomoże, i Polska, i chyba część Europy zna. Patrzy na to, co dzieje się w relacjach polsko-ukraińskich, ale nie od tego chciałbym zacząć. To w drugiej części audycji. W pierwszej części chciałbym skupić się na czymś zupełnie innym. To jednak bardzo ważne informacje z ostatnich dni dotyczące stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Potwierdzonej już także, takiego planu przynajmniej, takiej koncepcji potwierdzonej także z poziomu Pentagonu. Co jakiś czas poznajemy kolejne szczegóły. Dzisiaj Rzeczpospolita napisała o tym, że stała baza USA w Polsce jest już coraz bliżej. Szacunki są takie, że nawet 12 miliardów złotych kosztować może ta budowa tej stałej bazy. Brane są dwie lokalizacje pod uwagę i to już Wirtualna Polska o tym pisze z kolei. To są okolice Wrocławia, okolice Poznania. To jest tak, że wchodzimy w jakąś nową erę zupełnie współpracy z Amerykanami, jeżeli ten scenariusz zostałby zrealizowany?
No weźmy pod uwagę, jeżeli zostanie zrealizowany, bo te plany i mowa też o takim stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, one już były też. Teraz pytanie, czy to są deklaracje, czy to są plany, które zostaną wdrożone, czy zostaną tylko w sferze planów, czy będą miały realne wydźwięki, czy to naprawdę do tego dojdzie.
Albo czy coś nie zmieni się na przykład w przypadku zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych.
Tak, no weźmy też pod uwagę, że może mogą te plany na pewno ulec zmianie. Na pewno ja bym jeszcze pozostał taki ostrożny i pozostał na tych deklaracjach, na tych planach, że same plany, same deklaracje tych planów, one mają pewien wydźwięk też, jeśli chodzi o wydźwięk polityczny, geopolityczny i myślę, że na chwilę obecną powinniśmy się chyba tym zadowolić, że jednak Amerykanie podkreślają tą swoją obecność, podkreślają, że są sojusznikiem Polski i chcą bezpośrednio tutaj uczestniczyć właściwie w takim budowaniu tego bezpieczeństwa.
No jaki jest właśnie ten wymiar geopolityczny? Co to dla nas oznacza? Oprócz tego w takiej powierzchownej, powiedzmy, warstwie, że czujemy się być może bezpieczniejsi, bardziej bezpieczni z tego
od lat chyba budujemy to poczucie też naszego bezpieczeństwa w oparciu o współpracę z naszymi sojusznikami. A Stany Zjednoczone, pomimo różnych, bym powiedział, tutaj opinii, są cały czas takim strategicznym sojusznikiem Polski, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i o to, że to bezpieczeństwo tej wschodniej flanki NATO.
I też chyba jednak wszelkie, albo może nie wszelkie, ale prawie wszystkie strony sporu politycznego w Polsce jednak podkreślają, że Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym sojusznikiem i budowa relacji z nimi to jest priorytet.
Tak, pomimo różnych czasami nieścisłości czy kontrowersji, tak, to jest priorytet i tutaj politycy, decydenci jednogłośnie się wypowiadają, że to jest dla nas priorytetowe. Kiedyś spotkałem się też z taką opinią, że ta obecność amerykańskich żołnierzy, nawet w niedużym stopniu, ale ona jest ważna, bo w momencie, kiedy by mogło dojść do jakiegoś konfliktu, do jakiejś takiej sytuacji trudnej, to byliby jednak gwarantami bezpieczeństwa tutaj.
603-06-06-06 to także numer do dyspozycji naszych słuchaczy. Czekamy na państwa opinie w sprawach, o których rozmawiamy. Na pieniądzach chwilę się skupiając, bo tak się zastanawiam nad tymi kosztami, bo kiedy mówimy o dużych pieniądzach powyżej tam jakichś dziesiątek czy setek milionów, to trochę operujemy na abstrakcjach i nie do końca zwykły człowiek zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkie to są koszty i jak można powiedzieć, jak duża część budżetu też tak na dobrą sprawę to jest, albo jak niewielka. Tak wyliczyłem, że te 12 miliardów złotych to byłoby niecałe, albo może nieco ponad 5% tego, co wydajemy na obronność w skali roku, patrząc na budżet tegoroczny w roku 2026, to oczywiście wciąż jest 4,8% naszego PKB. Te 4,8% naszego PKB to ma wzrastać w kolejnych latach. To jest duży koszt, patrząc z perspektywy wydatków na obronność. Tak wchodząc w szczegóły, wydatki majątkowe, czyli takie związane z inwestycjami, to są ponad 42 miliardy złotych. Bieżące wydatki na utrzymanie tego wszystkiego, co w strukturach wojska jest, to ponad 52 miliardy złotych. No i ta setka zostaje, powiedzmy, na dozbrajanie. No to 12 miliardów, to dużo? Mało? To się opłaca?
No na pewno się opłaca. No, często się mówi, że bezpieczeństwo też nie ma ceny. A weźmy pod uwagę, że nowoczesne, współczesne systemy uzbrojenia, systemy obronne, one niestety, no ale są drogie. Są drogie i trzeba to wziąć pod uwagę. I patrząc też na inne wydatki, myślę, że to nie są jakieś ogromne koszty takie, które by nie były do udźwignięcia. Tym bardziej, że no, te zagrożenia mamy realne.
A z pomorskiego punktu widzenia zastanawiam się nad jedną rzeczą, no bo nie tak daleko stąd wcale. Mamy elementy amerykańskiej tarczy antyrakietowej, ważnego systemu, który jest w kilku krajach europejskich rozlokowany. Mam na myśli amerykańską bazę pod Słupskiem w Redzikowie. To nie jest już tak, że my w zasadzie mamy tę stałą obecność wojsk amerykańskich u nas? Czy to jest nadinterpretacja?
W pewnym sensie tak, tylko to musimy się zastanowić, czemu służy tak naprawdę baza w Redzikowie. Ona ma kilka takich funkcji, bym powiedział, ale tą główną funkcją jest to, że ona ma zwalczać rakiety balistyczne i jest jakby częścią takiego większego globalnego projektu. Mamy tam stały personel wprawdzie, ale no, nie jest to baza, która bezpośrednio, jakby powiedział, chroni nasz kraj. Ona jest częścią takiego globalnego systemu. Dlatego my, patrząc na tą stałą obecność, to mówimy o stałej obecności no, wojsk, które by były w stanie tak naprawdę tutaj chronić polskie granice też, chronić przed agresją. Także tutaj bardziej mówimy o choćby o siłach zbrojnych, o wojskach pancernych. Także no, jeszcze nie doczekaliśmy się takiej stałej obecności tych formacji, które bezpośrednio by były ukierunkowane na obronę naszego kraju.
A nie możemy zapominać tak sobie, myślę, o tym, kto jest największym wrogiem tak naprawdę i największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa tutaj w tej części Europy. Dzisiaj media donoszą chociażby o spotkaniu prezydenta Rosji Władimira Putina z absolwentami uczelni wojskowych. I on tam mówił o tym, że tak naprawdę i Unia Europejska i NATO muszą liczyć się z odwetem ze strony Rosji i że nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji, jakie na nas spadną. Jak rozumiem, kontekst tego wiąże się trochę z tymi ukraińskimi atakami na terytorium Rosji, między innymi uderzeniami w infrastrukturę krytyczną. To tylko propaganda? Czy rzeczywiście jest tak, że Rosja, mimo osłabienia i gospodarczego, i coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej, i chyba jednak chwiejącej się trochę polityce wewnętrznej, może takie zagrożenie stworzyć?
Myślę, że tak. I to jest...
Bo niektórzy, przepraszam, też mówią, że to zagrożenie ze strony rosyjskiej jest odsuwane w czasie. To myślenie życzeniowe, czy coś jest na rzeczy?
Myślę, że w jakiś sposób to może być odsuwane w czasie, bo zobaczmy tak naprawdę na sposób też działania. To ta wojna, ona jakby odbywa się w kilku przestrzeniach. Zarówno w tej przestrzeni takiej kinetycznej, gdzie jest bezpośrednie działanie, gdzie są bezpośrednie ataki, ale w tej takiej przestrzeni medialnej mówimy o tej całej przestrzeni socjotechnicznej. I taka wypowiedź też ma wywołać ten strach. Też chcą na pewno sprawdzić, jaka będzie reakcja tak naprawdę. No, Rosjanie też działają w taki sposób, na ile mogą sobie pozwolić, sprawdzają pewne rzeczy, testują nasze systemy bezpieczeństwa, na ile i obawiam się, że jednak takie działania kinetyczne też mogą się pojawić, żeby pokazać, że możemy się w jakiś sposób tutaj no, tym odwetem też chronić. Także nie bagatelizowałbym tego, nie tutaj no, tego wroga też trzeba tak naprawdę w jakiś sposób no, brać pod uwagę, że mimo osłabienia może jakieś działania przeprowadzić. Weźmy pod uwagę, że jest to ogromny kraj, który ma pomimo tego wielkiego osłabienia tym potencjałem cały czas dysponuje.
Jednak. A na ile to może być retoryka na potrzeby wewnętrzne? No bo no też mówi się o tym, że przyszłość Putina wewnętrznie jest w jakimś sensie zagrożona i więc tak sobie zadaję sobie takie pytanie, czy tego typu deklaracje, które padają, czy nawet stwierdzenia wprost, że Zachód przygotowuje się do wojny z Rosją, że musimy się tutaj zmobilizować, że przecież państwa europejskie zwiększają swoje budżety na cele obronne.
No na pewno tak. Weźmy pod uwagę, tak. Że każda zapowiedź kolejnych projektów, kolejnych pieniędzy wydatkowanych na obronność w Europie, no jest od razu styka się z taką krytyką ze strony rosyjskiej, że właśnie, że się Europa zbroi, że trzeba się w tym momencie w jakiś sposób... Tak, na pewno to buduje też pozycję. Na tym Putin też gra.
I w ten kontekst też wpisuje się stała obecność amerykańskich wojsk.
Tak, dokładnie. Mm-hmm. Dokładnie tak. Wskazuje to, zresztą no, są takie głosy, tak, że to jest wskazanie właśnie na próbę zbrojenia się, na próbę tak naprawdę takiego działania ofensywnego i tutaj no, na pewno jest to wykorzystywane też.
To w interesie Stanów Zjednoczonych również ta obecność leży w tej sytuacji? Obecność w Polsce?
Na pewno.
Bo tu mamy pewien dysonans. Ostatnie dni to są też informacje o tym, że będą relokowane siły amerykańskie w Europie albo wycofywane powoli, a tutaj jednak no, taki rozdźwięk, prawda?
Tak, to gdzieś to się często rozjeżdża tak naprawdę, że z jednej strony, tylko też bym się zastanowił, czy to też nie jest pewna gra, bo z jednej strony wielokrotnie Donald Trump to podkreślał, że jeśli Europa nie chce sama starać się o swoje bezpieczeństwo, to my się wycofujemy, tak? Za chwilę jest jakiś postęp, bym powiedział, w dyskusjach, to
wchodzimy
wracamy.
Znowu,
dlatego też z tymi planami no nie bierzemy ich do końca tak poważnie, że one mogą być zrealizowane, bo też za chwilę może być, to my się wycofujemy, bo gdzieś nie dopełniacie swoich zobowiązań.
My się teraz na chwilę wycofujemy, zrobimy krótką przerwę w audycji Pomoże Polska Europa. Potem będzie jeszcze reklama i wiadomości drogowe, na które zapraszam w imieniu Piotra Bonara.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich. Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Wracamy po europejskim fleszu razem z doktorem Piotrem Robakowskim, politologiem, prawnikiem, ekspertem w zakresie bezpieczeństwa z Uniwersytetu Gdańskiego. Panie doktorze, jeszcze stałej obecności, potencjalnej stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce trzymając się, nieoficjalne medialne doniesienia mówią o dwóch potencjalnych lokalizacjach, okolice Poznania, okolice Wrocławia. Która byłaby lepsza? Można to jakoś próbować dzisiaj oceniać?
Trudno ocenić tak naprawdę, która mogłaby być tu lepsza. I tak naprawdę jaki miałby być też charakter tej obecności, jakie rodzaje też tego wojska, czemu, bo my ciągle słyszymy oczywiście o tym zagrożeniu, które może być gdzieś z przesmyku Suwalskiego z drugiej strony, a zapominamy też, że taką areną potencjalnych działań też hybrydowych może stać się Bałtyk, może stać się tu rejon. Weźmy pod uwagę, że mamy w Obwodzie Królewieckim bardzo dużej ilości wojska rosyjskiego zgromadzone i tutaj no, jest jakieś potencjalne zagrożenie.
Czyli pytanie, co, im bliżej północy, tym lepiej? Im bardziej na północ, tym lepiej?
Myślę, że tak, bo mogłoby się okazać, że wojska, które były zlokalizowane we Wrocławiu, w Poznaniu, w momencie, kiedy jakichś działań na Bałtyku, no nie dotarłoby do nich wyposażenie, czy jakieś takie podstawowe wyposażenie, bo porty by były po prostu zwyczajnie, no nie mogły, byłyby nieczynne w tym momencie, tak? Także ja bym zwrócił uwagę jednak tutaj na Bałtyk jako i na porty, które są takim właściwie no, krwiobiegiem tak naprawdę dla całego kraju, tym bardziej, że też dalej na południe Europy, no to jesteśmy uzależnieni od tych portów.
Tak, to tego nie da się ukryć. Ten temat kończąc i płynnie przechodząc jednak do tematu, który bezpośrednio wiąże się też z tymi kwestiami, czyli relacji polsko-ukraińskich, no bo tak jak wspomnieliśmy, i Pomorze, i Polska, i część Europy tym żyje. Może jeszcze nie politycznie, bo reakcji na poziomie politycznym chyba się jeszcze nie doczekaliśmy, ale światowe i europejskie media zauważają ten kryzys, bo i New York Times o tym pisze, i CNN, ale też prasa hiszpańska czy francuska chociażby. Ale tak się zastanawiam z pana punktu widzenia, czyli z punktu widzenia politologa i z punktu widzenia też eksperta do spraw bezpieczeństwa, który ten wątek jest ciekawszy, ten właśnie polityczny, czy ten związany bezpośrednio z bezpieczeństwem i zagrożeniami, które mogą wynikać z pogarszania się tych relacji polsko-ukraińskich?
Myślę, że ten wątek jednak bezpieczeństwa, bo mówimy tu też o pewnej symbolice, tak, która niesie za sobą dość duże konsekwencje, jeśli chodzi o oddziaływanie w ogóle tej symboliki. Weźmy pod uwagę, że też przyjęliśmy bardzo dużą ilość obywateli Ukrainy, którzy tutaj znaleźli swój dom. Z drugiej strony też może to budować bardzo negatywne nastroje społeczne. Także na pewno to może też wpływać na bezpieczeństwo. I też myślę, że cały czas mamy taki dysonans, jeśli chodzi o w ogóle postrzeganie tego problemu, w ogóle postrzeganie też zbrodni wołyńskiej przez obywateli Ukrainy, tak? Bo dla nich jednak żołnierze UPA są ciągle tymi bohaterami, którzy walczyli z Sowietami, i trudno im to oddzielić. Jakby oddzielić tych żołnierzy, którzy popełniali zbrodnie, i tych żołnierzy, którzy gdzieś tam walczyli dla Ukrainy. I to jest chyba też dość duży problem tutaj.
I trudno im też chyba uznać ten fakt, bo z naszego punktu widzenia jest to fakt, że UPA była jednak organizacją nacjonalistyczną, organizacją faszystowską wręcz, współpracującą też z Niemcami.
Myślę, że dla dużej grupy osób w ich poglądach, no to ten cel uświęcał środki, nie? I tutaj myślę, że cały czas brakowało też tego dialogu takiego, żeby gdzieś też uzmysłowić pewne rzeczy, no bo z jednej strony te aspiracje też Ukrainy do Unii Europejskiej będą wymagały też tego, żeby w jakiś sposób uznać też pewne tutaj rzeczy, które nie są też wygodne też dla dużej części obywateli. A tymczasem robi się z tego taki punkt zapalny, jeszcze bardziej to rozgrzebując, i ta symbolika tu zadziałała, musiała zadziałać.
Trochę wrócę do tego, o czym mówiłem, o tych mediach światowych i europejskich, bo one zauważają ten konflikt, ale skupiają się raczej w swoich przekazach na odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Załęskiemu. Mniej czytamy o tych powodach realnych, czyli właśnie o tym nadaniu imienia bohaterów UPA Centrum Operacyjnemu jednej z jednostek ukraińskich. I tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Tutaj przed wejściem do studia rozmawialiśmy z panem doktorem i ja zacytuję to, o czym mówiłem. Wspominałem taką wypowiedź, która mi jeszcze jako studentowi bardzo mocno w pamięć zapadła. Profesor Marek Malinowski, były szef Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, mówił zawsze: w wielkiej polityce, w geopolityce nic nie dzieje się przypadkiem. A jeżeli wam się wydaje, że coś się dzieje przypadkiem, to tym bardziej nie dzieje się przypadkiem. Czy to był przypadek, że Wołodymyr Załęski zdecydował się na takie, a nie inne nadanie imienia jednostce? A jeżeli nie był to przypadek, to o co w tym tak naprawdę wszystkim chodzi?
Głosów też mówi, że był świadomy tego, co robi.
I konsekwencji, które mogą nastąpić.
Czy po to, żeby zbudować sobie też mocniej podbudować ten kapitał polityczny w kraju? Czy też w jakiś sposób też chciał postawić Polaków w jakiejś opozycji, mógł się spodziewać takiej reakcji, też wiedział, że ta reakcja będzie stanowcza. No i tutaj tak naprawdę można sobie gdybać też, że mogły to być jakieś inne przyczyny, mogło to być też celowe działanie, żeby nas mówi się o tym też odsunąć od jakichś kontraktów przy odbudowie Ukrainy. No, mamy już pierwsze, Władimir Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy.
Która także była od roku w zasadzie przygotowywana, tak, przygotowywana i od pół roku była zapowiadana obecność.
Tym bardziej, że to jest cykliczna konferencja.
I brał udział w poprzednich edycjach.
W poprzednich edycjach brał udział, ona się odbyła w Rzymie, w Berlinie, w Londynie, w Lugano. Także i to też jest taki też wskazanie tak naprawdę, gdzie jakby może też do wykluczenia Polski tak naprawdę z tego grona tych takich gospodarzy, którzy wspierają Ukrainę, prawda? Także mówi się też to, że
mimo, że cały czas wspieramy Ukrainę, dokładnie, i że też prezydent Karol Nawrocki, jak argumentował, uzasadniał tę swoją decyzję, no to mówił o tym, że
ta deklaracja wsparcia cały czas pozostawała.
Tak, że ona jest aktualna i nic się nie zmienia.
Dokładnie, ale na pewne rzeczy trzeba zwrócić uwagę i pewne konsekwencje też ponieść. Ja też patrzę na to, co się wydarzyło później i generalnie też to sposób jakby zwrotu tego orderu, czy później decyzje innych.
Czyli to odesłanie kurierem, tak?
Tak, odesłanie kurierem. To znowu jakby był dalszy ciąg tego pokazywania, też może budowania sobie pozycji.
Spontaniczny dalszy ciąg, czy w pana ocenie planowany?
Myślę, że tak zimno przekalkulowany i może nie zaplanowany wcześniej, ale z taką zimną kalkulacją, żeby jednak budować też może jakiś potencjał polityczny w swoim kraju.
Ale to oznacza, że tak na dobrą sprawę polskie najwyższe odznaczenie państwowe nie ma żadnego znaczenia dla, nie wiem, kilku byłych prezydentów, dla Petra Położyckiego.
W taki sposób chcieli też to bym powiedział, zademonstrować, tak? I to jest widoczne.
To przykre.
No na pewno tak. Po tym wszystkim, ile Polacy też robią tak naprawdę dla Ukrainy, to jest to taki dość poważny policzek. Teraz znowu pytanie, czy jeśli będziemy tak się policzkować,
do czego to może doprowadzić?
Do czego doprowadzić, tak? Gdzie my tak naprawdę będziemy, tak za chwilę.
Mm-hmm. To rzeczywiście...
Myślę, że wymaga...
Strach myśleć trochę, prawda?
Tak, trochę większej pracy u podstaw, bo jeżeli my oczekujemy też od tego, żeby Ukraińcy uznali to, że UPA popełniała te zbrodnie, to może powinniśmy pracować nad tym, żeby to pokazać, żeby, no bo przeprowadzić te ekshumacje, żeby te osoby pomordowane godnie uczcić, godnie pochować i w tym momencie nie tak narzucając, no bo nagle ktoś, dla kogo jednak ci żołnierze są bohaterami, my mu stawiamy go przed takimi twardymi faktami, on ich nie będzie chciał przyjąć. Może wymaga to tak naprawdę jakiegoś takiego działania edukacyjnego przede wszystkim.
Ale to jest rzecz dla kolejnych pokoleń, czy to jest do zrobienia aktualnie cały czas?
Myślę, że to jest...
Bo taka praca u podstaw wydaje się bardzo, bardzo trudna.
Myślę, że to jest do zrobienia. Może od przyszłych pokoleń, może od młodzieży powinniśmy zacząć jak najbardziej, żeby budować sobie na przyszłość. Bo weźmy też to, że w polityce takiej, szczególnie międzynarodowej, tej globalnej polityce, buduje się takie narracje latami. Można je zepsuć chwilę, jednym symbolem, ale buduje się latami tak naprawdę. To jest jak taka poważna partia szachów. Tutaj myśli się na kilka ruchów do przodu tak naprawdę.
Tego nie będzie można grubą kreską oddzielić?
Nie, tego, bo
te emocje, tak to widzimy, że te emocje, jaka to jest eskalacja,
no to
prawda?
Chyba już przekonaliśmy się o tym, że tego tak grubą kreską się nie da oddzielić. To trzeba, obie strony muszą po prostu w jakiś sposób to razem wypracować i może to jest nawet na lata, tak? Także, ale powinniśmy ukierunkować się na to, żeby budować tą przyszłość, a nie skupiać się na takich chwilowych i z jednej i z drugiej strony chwilowych emocjach, czy tutaj podbijaniu sobie kapitału politycznego, bo to w długofalowej perspektywie może przynieść te negatywne skutki i zarazem jakbyśmy to ignorowali, i zarazem jakbyśmy tak naprawdę jeszcze to zaostrzali. Także trzeba gdzieś znaleźć jakiś taki punkt, który będzie budował tą współpracę, a nie ją na każdym kroku niszczył.
Trudno o ten złoty środek. Pewnie trochę bym chciał nawiązać do tego, o czym pan mówił przed kilkoma minutami, czyli już bezpośrednio do konferencji Recovery Ukraine, która w czwartek się zacznie w Gdańsku. Premier Ukrainy Julia Swirydenko będzie stała na czele ukraińskiej delegacji. To oznacza, że prestiż tej konferencji spada w jakiś sposób z powodu nieobecności Zełenskiego?
Symbolicznie. No to jest zamanifestowanie, tak, jakiegoś swojego niezadowolenia i obniżenie tej, szczególnie tej tegorocznej, która odbywa się w Polsce.
A przez te złe aktualnie relacje polski biznes może stracić, no bo mówiło się sporo o tym, że szereg umów ma zostać ze stroną ukraińską tutaj podpisany. No wiadomo, że nie dzielimy skóry na niedźwiedziu i dopóki pewne umowy nie zostaną podpisane, to trudno się z tego cieszyć albo zacierać ręce z powodu być może jakichś przyszłych zysków czy wejścia szerokiego polskiego biznesu na ukraiński rynek, ale to się może teraz nie wydarzyć. Może być tak, no bo tu mamy szereg forów różnych branż też zapowiedzianych. Może być tak, że jednak będą skłaniać się Ukraińcy w stronę partnerów z innych krajów, być może?
Ja powiem bardziej tak. Jeżeli biznesmeni mają do zrobienia biznes, to im polityka w tym nie będzie przeszkadzała i będą ten biznes robić. Pytanie bardziej, czy jest odpowiednia przestrzeń tam do biznesu, czy są też te chęci na poziomie takim bardzo, bardzo biznesowym. Weźmy pod uwagę, że konferencja, ona ma łączyć właśnie tych państwa, które wspierają Ukrainę razem z inwestorami, z przedstawicielami firm, ma ich tak tutaj w jakimś sensie skonsolidować. Ja jednak wierzę w to, że jeśli będzie tutaj chęć współpracy, to ona będzie. Bardziej bym się zastanawiał nad tym, czy my tak naprawdę wiemy też, czym się mierzymy, czy nasze firmy mają potencjał do tego, żeby uczestniczyć w tej odbudowie Ukrainy, bo my nie tylko mówimy tu o takim typowym zaopatrzeniu w sprzęt, w meble, w jakieś materiały budowlane, ale przecież mówimy też o rozminowaniu Ukrainy. Mówimy też o nowoczesnym sprzęcie, takim wojskowym, technicznym, który zanim tak naprawdę wejdzie to w fazę takiej odbudowy cywilnej, bym powiedział, no to musi być szereg operacji przeprowadzonych, też inwestycji. Także pytanie, czy jest przestrzeń do tego, i myślę, że taka konferencja powinna temu służyć.
Jeden z wymiarów tej konferencji to jest tak zwany wymiar europejski. Zaczęły się powoli rozmowy o przyszłej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Jest możliwe kontynuowanie takich rozmów przy tej sytuacji w świetle jakiegoś negowania istotnych faktów jednak historycznych przez stronę ukraińską?
No jest to
nie negowania, ale bo tego nie wiemy, czy negowania, ale co najmniej ignorowania z wiedzą, że drażni to istotnych partnerów, takich jak Polska.
No tak, jest to na pewno istotny argument na nie, ale ja bym się obawiał tego, że może to być nawet tak z przekory, Ukraińcy mogą być przekonani to, że, tym, że bo to nie tylko chodzi o tą, ten nasz wydźwięk taki, bym powiedział, ze strony tej tragedii, ale weźmy pod uwagę też, że Polska ma też dość dużo do stracenia, jeśli chodzi o rolnictwo, chodzi o ten cały obszar gospodarczy i właściwie może być z założenia też, że będziemy przeciwni tak naprawdę takiemu wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej.
To będzie też argument dla nas dobry, tak?
Tak, ale w sensie... czy te argumenty nie wybiją nam innych argumentów, tak? Że jesteśmy uprzedzeni w jakiś sposób, dlatego no w taki sposób też się przeciwstawiamy. Także to jest trochę bardziej zawiłe, bym powiedział, niż tam się tak, byśmy to mogli na czynniki pierwsze rozłożyć. Myślę, że jakbyśmy nie chcieli powiedzieć, to zawsze uprościmy to trochę, tak? A tam dużo więcej, wiele więcej tych czynników wpływa. To jest duża polityka, a to tak naprawdę dopiero po czasie dowiemy się tak naprawdę, jakie są tego rezultaty. Weźmy pod uwagę jeszcze, że zanim doszło do tego kryzysu, wiele głosów było na temat właśnie problemów z korupcją w ukraińskim rządzie i tutaj no też się o tym bardzo bardzo mówiło jako takim czynniku, który no, blokowałby tak naprawdę akcesję do Unii Europejskiej.
Tak, to być może to temat na kolejne wydanie magazynu Spraw Europejskich Pomoże Polska Europa, bo to wydanie musimy już kończyć. Czas nam upływa. Dr Piotr Robakowski, prawnik, politolog, ekspert w zakresie bezpieczeństwa Uniwersytet Gdański. Bardzo dziękuję,
dziękuję
za to spotkanie. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.